Siostry, przyjaciele, tak jak usłyszeliśmy, pierwszy tydzień wakacji minął. Niektórzy z nas mają tak naprawdę te wakacje, bo są i uczniami, i studentami, i nauczycielami, i tymi, którzy uczą. I to jest dla nich okres wakacji. Ale ci, którzy pracują, też w jakiś sposób już z tego czerpią, ponieważ jest ciepło, ponieważ więcej czasu w tych w tym właśnie okresie wykorzystujemy po to, aby spędzić gdzieś czas, oderwać się od codzienności. I każdy wiem z nas, który pracuje, który nie ma takich możliwości, to wykorzystuje go w tym weekendzie tak zwanym, jak mówimy, sobotnim, niedzielnym, aby wypiąć. Ale też wielu z nas właśnie rozpoczyna, przepraszam, wakacje tygodniowe, dwutygodniowe, różno to jest. I gdy przychodzi ten okres takiej wakacji, to co się dzieje z nami? Gdy myślimy, no, od dzisiaj czy od jutra zaczynam. Rozluźnienie takie. Gdzieś chcemy pozostawić to, co nas gdzieś tam dotykało, z tym wszystkim, czym się zmagaliśmy i zmagamy. Jest to okres, gdzie chcemy odpocząć, zapomnieć od tego, aby naładować akumulatory i po tygodniu czy po dwóch przyjść z taką energią i dalej zwyciężać, dalej zderzać się z wszystkimi takimi sytuacjami, które nieraz stawiają nas pod murem, aby po prostu z nimi sobie poradzić i zwyciężać. Czasami zwyciężamy, czasami jest to trudny czas, gdzie jesteśmy przyparci i gdzieś tam się męczymy, ale po jakimś czasie idziemy do przodu. I teraz w tym okresie letnim widzimy taki duży, zauważyłem ja przynajmniej taki duży, dużo informacji na temat właśnie tego, żebyśmy uważali. Ponieważ człowiek jest taki rozluźniony, czasami zapomina o pewnych rzeczach i tutaj taki duży nacisk jest apel różnych instytucji, a zwłaszcza instytucji tych, które w jakiś sposób nas ochraniają, policja, żebyśmy uważali, jak wyjeżdżali, nie zapominali zamykać okna, drzwi, żebyśmy informowali sąsiada, że wyjeżdżamy, że gdy wrócimy z wakacji, które są wspaniałe i piękne, nie byli zaskoczeni, później jakiś okres swojego życia smutni, ponieważ coś się wydarzyło. I słyszymy, przewija się przez media, przez gazety właśnie, abyśmy byli czujni, abyśmy właśnie nie zapominali, że o tych rzeczach, które są naszą własnością. Bo jest ktoś, kto stoi obok, który chce wtargnąć w to, co nasze. I nam po prostu sprawić w naszym sercu smutek, ból, ponieważ może nas okraść z pewnych rzeczy, do których byliśmy bardzo przywiązani. To słowo i ten ktoś to złodziej. Zastanówmy się chwilę, z czym ono się kojarzy? Czy możemy sobie odpowiedzieć? Zachęcam was, abyśmy wspólnie razem mogli uczestniczyć właśnie w tym rozważaniu. Ja pierwsze, gdy się zastanawiałem nad tym, mówię, to jest ktoś, kto chce mnie czegoś pozbawić. Może tych rzeczy, na które ciężko pracowałem, które sprawiają mi przyjemność, które chcę mieć, które należą do mnie. To ktoś, kto kradnie. Dalej zastanowiłem się, jeśli kradnie, to jest strata, bo zostałeś czegoś pozbyty. Już nie masz tego. Może gdzieś się to odnajdzie, ale raczej bardzo ciężko. I dalej, gdy się nad tym zastanawiałem, to jest, jeśli coś ci zostaje zabrane, ktoś ci to zabrał i widzisz w tym stratę, to też gdzieś jest w twoim sercu rodzi się utrata poczucia twojego bezpieczeństwa. Ono zostało gdzieś w którymś momencie zagrożone. Nie jest już pewne. Bo myślałeś, że to będzie, myślałeś, że jesteś zabezpieczony, a jednak ktoś w którymś momencie sprawił, że już tego nie masz. I gdy otworzyłem sobie, wpisałem słowo złodziej w internecie i chciałem posłuchać, co na ten temat piszą, to powiem wam bardzo malutko. Byłem nawet tak szoknięty, bo myślałem, że to jakoś będzie rozbudowane, że będziemy wiedzieć konkretnie o co chodzi, kto to jest, ale przeczytałem tylko tak. Złodziej, osoba dokonująca kradzieży lub trudniąca się nią. I wszystko na ten temat było. Szukałem jeszcze na innych też w znaczeniu tego słowa. Nic konkretnie nie znalazłem, ale widzimy wokół nas i słyszymy i w mediach, jak właśnie to słowo i osoby w to zaangażowane, co potrafią zrobić. Przeciwstawne słowo dzisiaj do słowo złodziej, pomyślałem sobie i przyszło mi na myśl, to jest ktoś, kto będzie mnie ochraniał przed tym, abym ja nie utracił to, co moje. I powiem wam, tak się przyglądałem, że w ostatnim teraz czasie, jakieś 20 lat, to można powiedzieć, na każdym miejscu widzimy ochroniarzy, ludzi fizycznie, którzy ochraniają mienia, ochraniają różne budynki rządowe, państwowe, gdzie się wejdzie, to widzimy człowieka, pisze ochrona, możemy podejść, zapytać i oni ochraniają różne rzeczy i pracowników, i informacje, żeby nie przeciekały. My każdego dnia też korzystamy z ochrony, gdy mamy na przykład swoje telefony komórkowe, które mamy bardzo dużo informacji zapisanych, niektóre już z nich możemy zakupić sobie programy antywirusowe, antyzłodziejowe, żeby nam się nie wkradli, żeby nam nie ukradli naszych rzeczy, które tworzymy, to co dla nas jest ważne. Jest to w komputerach, ale też widzimy, że ludzie sobie zakładają właśnie w domach alarmy. My też sami się tutaj zastanawiamy, czy nie założyć alarmu, żeby się nic nie wydarzyło. Jeszcze nas nie stać na to. Ale te są ludzie, którzy boją się o swoje życie i też mają takich ochroniarzy, którzy są wszędzie z tyłu, zawsze za nimi, żeby ich ochronić, żeby im się krzywda nie stała. I każdy złodziej stara się pozostać niezauważony. Czasami słyszymy różne sytuacje, że na chwilę coś zostawiłam, odwróciłam się z powrotem i już tego nie ma. Czasami przemyka i ani nie wiadomo kto, ani kiedy, a swojej własności się pozbyliśmy. Dlatego każdy złodziej stara się pozostać niezauważony. I od tego zależy właśnie jego sukces, niesamowite. Ale podobnie jest diabłem, którego Jezus porównał właśnie do złodzieja. Czasami nasze kłopoty biorą się z tego, że nie zdajemy sobie sprawy, że złodziej, diabeł, czai się w pobliżu nas i szykuje się, aby do takiej okazji, aby nas w którejś momencie niezauważalnie okraść. Warto się zastanowić, z czego może nas okraść. Dzisiaj o tych słowach już słyszeliśmy w modlitwach, w pieśniach, z radości. Kolejna rzecz, poczucia wartości, zadowolenia z siebie, ale też z ukochanej osoby, z rodziny, z dzieci, z małżonka, z przyjaciela. I zawsze po tym, jak człowiek zostaje w jakiś sposób właśnie okradziony, pozostaje w nim poczucie straty. To jest brak poczucia bezpieczeństwa. I to jest ważna rzecz, bo to jest bardzo ważna, wartościowa cecha w życiu człowieka, gdy brak nam poczucia bezpieczeństwa. I wtedy, gdy nie mamy tego poczucia bezpieczeństwa, cały czas może nie czekamy, ale patrzymy, czy następny atak złodzieja znowu nie nadejdzie. I wtedy wiemy o jego istnieniu i wtedy zaczynamy się bać. Ale warto zadać sobie pytanie. Czy my musimy się bać? I dzisiaj chciałbym was zachęcić, abyśmy otworzyli sobie słowa zapisane w Ewangelii Jana. 10 rozdział, przeczytamy sobie od 1 wersetu do 11. Ponieważ te słowa Pana Jezusa mówią nam o przeciwstawieniu się przeciwko złu i przeciwko temu, który chce nas okraść. Z radości, z poczucia wartości, zadowolenia siebie, z ukochanych nam bliskich osób, ale też z naszych przyjaciół. Przeczytajmy sobie pierwszych 11 wersetów. Będę czytał z nowego tłumaczenia, z Nowego Przymierza. Ręczę i zapewniam, kto do zagrody dla owiec nie wchodzi przez bramę, lecz wdziera się w inny sposób, ten jest złodziejem i bandytą. Ale kto wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A gdy wypuści wszystkie swoje owce, idzie przed nimi, one zaś idą za nim, bo znają jego głos. Za obcym jednak nie pójdą, raczej uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Jezus odpowiedział im tę przypowieść, że oni nie pojęli jej znaczenia. Wówczas Jezus wrócił się do nich ponownie. Ręczę i zapewniam. Ja jestem bramą dla owiec. Wszyscy, ilu ich przyszło przede mną, to złodzieje i bandyci, lecz owce ich nie posłuchały. Ja jestem bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony, a gdy wejdzie i wyjdzie, znajdzie sobie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje za owce własne życie. Myślę, że to jest jeden z najpiękniejszych obrazów Pana Jezusa, który mówi o dobrym pasterzu. Ten wątek o pasterzu przewija się przez całą Biblię, aż od kart Starego Testamentu po Nowy. Należy też do takiego tła biblijnego i do języka. Dlaczego? Bo główne terytorium Judei stanowiła centralna równina, która miała 50 km długości i około 25 szerokości. Jaka to była równina? Ziemia kamienista i surowa zawsze tylko nadawała się na wypas owc albo zajęcia hodowlane, tylko zwierzęta. Nie była raczej krajem rolniczym, która produkowała owoce i inne rzeczy. I dlatego najbardziej znanym, można powiedzieć, zawodem, który tam był, w tej wsi judejskiej, na całym obszarze była postać pasterza. Pan Jezus tutaj mówi właśnie o tym fragmencie, o dobrym pasterzu. Tym, który przeciwstawi się właśnie złodziejowi. Jak ono wyglądało, takie życie pasterza? Myślę, że było takie dosyć bardzo twarde, ponieważ nigdy ta trzoda, czyli te owce, nie pasły się same. Zawsze przy nich był pasterz. Nie używano psów tam. I też to nie był teren, że wypuszczali na pewien obszar i one to sobie tam były 2 tygodnie i gdzieś były ogrodzone i one się tam karmiły. One po prostu, ci pasterze razem z owcami przemieszczali się, ponieważ szukali pożywienia. Zadaniem pasterza to nieuchronna kontrola nad owcami. Cały czas musiał być czujny i musiał zobaczyć, czy które się nie oddaliły, ale druga rzecz też to, że te owce i on mógł być w ciągłym niebezpieczeństwie, ponieważ czyhało na nich różne dzikie zwierzęta, które szukały pokarmu. Ale też wokół tych zwierząt kręcili się ludzie, którzy widzieli tam właśnie to, co mogą wziąć i to, co będzie dla nich potrzebne, aby przeżyć kolejne dni. Nic z tego korzyść. Cechy charakterystyczne, czyli nieustraszona odwaga, cały czas czujność, ale kolejna rzecz, która bardzo ważna była, miłość do tych zwierząt. Ci pasterze z nimi rozmawiali, nawet nazywali niektóre z tych zwierząt imionami. Tak byli zaprzyjaźnieni. W Starym Testamencie Bóg jest często przedstawiany jako pasterz, a lud Boży jako owce. I tutaj przykład tego, Psalm 23, który został napisany przez Dawida, który doświadczył w swoim życiu Bożej ochrony. Gdy czytamy na kartach Starego Testamentu o życiu Dawida, to widzimy, w jaki sposób mógł się czuć bezpieczny i czego doświadczał, gdy cały czas na jego życie nastawano. Król chciał, aby Dawid zginął i psalmista rozpoczyna takim słowem. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Właśnie Dawid tego doświadczył, że w jego życiu, gdy Pan był jego pasterzem i jest, powiedział, Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Wszystko to, co było potrzebne do życia, miał zagwarantowane. I czuł tą obecność, doświadczał tej obecności, tej ochrony przez Pana Boga. W Psalmie 95, w 7 wersecie czytamy, albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwisk i owcami w Jego ręku. Psalmista pisze, że Bóg jest pasterzem, który prowadzi swój naród. Ten przykład możemy sobie przypomnieć, gdzie Bóg postanowił, że uwolni swój naród z niewoli, z Egiptu, gdy prowadził swój naród, wyprowadził, obiecał im ziemię. Ale jak wiemy, oni nie zaufali mu do końca, zawsze szamrali. I ten naród, który wyszedł z Egiptu z powodu niewiary, nie wszedł do nowej ziemi, dopiero kolejne pokolenie. I psalm 100, werset 3. Czytamy tu, wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On nas stworzył, my Jego własnością, jesteśmy Jego ludem, owcami Jego pastwiska. Czytamy o kolejne, że Bóg jest przedstawiany jako ten pasterz, ten, który kocha, miłuje, ten, który stworzył na swój obraz i podobieństwo i ten, który troszczy się o ludzi, ponieważ to Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Gdzie jeszcze możemy przeczytać o pasterzu? Również zapowiedź pomazańca pańskiego, Mesjasza. Ten, który miał przyjść, uwolnić lud z niewoli. Jedni myśleli, że z niewoli terytorialnej, ale Bóg bardziej ukochał człowieka. Daje pomazańca pańskiego, Mesjasza, swojego syna, aby uratował ludzkość od niewoli grzechu, żeby człowiek był, żeby nie był w niewoli. I w księdze Izajasza w 40 rozdziale, w 11 wersecie czytamy: ja, pasterz, będę pas swoją czodę, do swojego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił. To mówi o tym, który miał przyjść, ten, który miał uratować naród Boży, ale też wszystkich ludzi, aby zaopiekować się nimi, aby ich przytulić, aby dać im wolność, aby ich chronić właśnie od złodzieja, jakim był diabeł. I obraz pasterza, który jest zapisany w Nowym Testamencie. Jezus jest dobrym pasterzem. W Mateusza 18:12 czytamy: jak wam się wydaje, jeśli jakiś człowiek posiada 100 owiec i zbłądzi jedna z nich, czy nie zostawi w górach 99 i nie pójdzie szukać zbłąkanej? Podaję im przykład. Pasterz, który kocha swoje owce, jest w stanie pozostawić te 99, aby poszukać tą właśnie jedną zagubioną. Bo taka jest miłość Jego właśnie do owiec. On jest pasterzem, który swoim życiem ryzykuje, aby uratować właśnie tą jedną z 99. W Ewangelii Marka w 6 rozdziale, w 34 wersecie czytamy: gdy więc wyszedł, zobaczył wielki tłum ludzi i zlitował się nad nimi, bo byli jak owce bez pasterza, a potem zaczął ich uczyć wielu rzeczy. Widzimy postawę, gdy się użalił nad nimi, którzy chodzili za Panem Jezusem. Widział, że nie mają pasterza. Użalił się, bo byli po prostu w rozproszeniu. Kolejna taka postawa pasterza Pana Jezusa, która jest zapisana w Ewangelii Łukasza 12:32. Nie bój się, mała trzódko, gdyż waszemu Ojcu upodobało się dać wam królestwo. Nazywa swoich uczni malutką trzódką. Tak się Panu Bogu upodobało, żeby zaopiekować się tym małym statkiem. I kolejny fragment mówiący właśnie o postawie dobrego pasterza. W Mateusza 26:31 czytamy: wówczas Jezus powiedział do nich: tej nocy wy wszyscy odwrócicie się ode mnie, gdyż jest napisane: uderzę w pasterza i rozproszą się owce trzody. Właśnie pasterz, który zostanie dotknięty, która zadana będzie mu śmierć, wtedy ci, którzy byli przy nim, rozproszą się. Dlatego pokazuje, że trzoda potrzebuje pasterza. Jeśli nie ma pasterza, trzoda się rozchodzi w swoją stronę. I ostatnia taka cecha charakterystyczna. W 1 Piotra 2:25 Piotr pisze: kolejne słowa. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz zawróciliście do pasterza i stróża waszych dusz. Przedstawiony jako pasterz dusz ludzkich. I w tych pierwszych 6 wersetach Pan Jezus mówił do nich przy powieściach. Ale jak czytamy w 7, oni w ogóle tego nie zrozumieli. W końcu Pan Jezus zdecydował i rozpoczyna w wersecie 7 stwierdzenie. I tam czytamy, ja jestem drzwiami. Mogli być szoknięci, o czym on mówi. Ale mówi im kolejny przykład. Dlatego, że w tamtym czasie i w tych wsiach, miasteczkach były budowane wspólne takie pomieszczenia, gdzie te wszystkie owce były zbierane w jedno miejsce, one tam mieszkały. W tym okresie, gdzie nie wypasano tych owiec, w okresie letnim, gdzie przebywały cały czas na pastwisku, to one były wyprowadzane za dnia, w nocy były sprowadzane z powrotem po to, aby ta osoba, ten pasterz je przyprowadzał do wspólnego pomieszczenia. Ono było dosyć duży budynek, były porządne drzwi, zamykane na noc i pilnowana przez stróża. I o tym właśnie mówił Pan Jezus w wersecie 2 i 3. Ale właśnie kiedy owce w okresie letnim wychodziły na pastwiska, gdzie przemierzały terytorium i kilometry, gdzie skubały trawę i przemieszczały gdzieś, wtedy taki pasterz nie wracał z powrotem do tych miasteczek, do wsi, gdzie były zamykane. Wtedy na tych obszarach były tylko wybudowane mury z otworem. I wtedy pasterz taki brał te swoje owce, wprowadzał je do pomieszczenia, ale ochroną jego było właśnie, gdy kładł się i zamykał to wejście samym sobą. Tak, to właśnie na myśli miał Pan Jezus, kiedy powiedział, ja jestem drzwiami. Dlaczego? Ponieważ chciał uświadomić swoim czytelnikom to, że przez Niego i tylko przez Niego człowiek ma dostęp do Boga. Apostoł Paweł w liście do Efezjan pisze, przez Niego otrzymaliśmy dostęp do Ojca. W liście do Hebrajczyków, On stał się dla nas drogą nową i żywą. Widzimy, że Jezus otwiera drogę człowiekowi do Boga. On podał ten przykład i pokazał, to ja jestem drzwiami, abyśmy mieli dostęp do Ojca. Że możemy wchodzić i wychodzić, możemy wejść i wyjść. Dla Żydów to było ważne, żeby mogli spokojnie wejść i spokojnie wyjść. Dlaczego? Dlatego, aby czuli się bezpiecznie. Dlatego, że każdy człowiek, który mógł z swojego terytorium kraju wyjść z niego bezpiecznie i wejść do niego z powrotem bezpiecznie, wiedział, że w tym kraju panuje pokój, panuje ład, panuje porządek. Może cieszyć się pokojem. Że nie będzie sytuacji, że wychodzi i gdy chce wejść, powiedzą stop, dla ciebie nie ma wejścia. Ale Pan Jezus pokazał, że jest gwarantem tego. Pan Jezus jest gwarantem poczucia bezpieczeństwa, pewności, porządku i ładu. To o tym chciał powiedzieć swoim tym, którzy z Nim byli, wskazując na siebie, że ja jestem drzwiami dla tych owiec, myśląc, o ludziach, którzy byli z nim, myśląc o narodzie wybranym. I przejdźmy do kolejnego wersetu. Kolejny werset 10:10 będzie mówił o celach złodzieja i celach pasterza. Tutaj czytamy tak. Pan Jezus mówi, złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać i niszczyć. A mówi, a ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w obfitości. Jakie cele złodzieja? Aby nas okraść. Aby, jak czytamy, nas zarżnąć, doprowadzić do zguby. Aby nasze życie było smutne, abyśmy nie mieli poczucia wartości, bezpieczeństwa, aby złodziejowi chodzi o to, aby nas doprowadzić do zguby. Ale cel pasterza to dać życie, ale to życie, jak czytamy, w pełni, w nadmiarze. I teraz warto się zastanowić, czy pozwolić się okraść, czy pozwolić się obdarować nadmiarę. Bo Pan Jezus mówi o tych dwóch rzeczach. Jaki jest cel złodzieja, jaki on daje. Czy chciałbyś się zdać na złodzieja? Myślę, że nie, bo nie chcesz być okradzony i nie chcesz być doprowadzony do zguby, ale chcesz być obdarowany w nadmiarze. Ale czasami ludzie liczą na to, że się przed złodziejem obronią. Owce, jak czytamy, same się nie obronią. Nie obronią się. Pasterz może je obronić. Ale jeśli nie słuchają tego pasterza, to są zdane na kogo? Na samych siebie. Jaki jest ich sens życia wtedy? Nie dać się okraść. Nie doprowadzić się do zguby. Co to może oznaczać w praktyce? Myślę, że to, że takie owce żyją cały czas w lęku. I my żyjemy w lęku. By nie stracić tego, co już się posiada. By trzymać się kurczowo tego, co się ma. I pilnować tego. I drżeć o to. Zachować właśnie chęć posiadania. A co człowiek ma najcenniejsze? Warto zadać sobie pytanie. Życie. To jest najcenniejsza rzecz człowieka. Życie. Ale życie nie da się zachować bez końca i bez przy życiu. W pewnym momencie ono się kończy. I życie bez pasterza skazane jest na klęskę. Życie bez pasterza prowadzi do tego, że nas okradają, nas niszczą. Z jakiego powodu? Z powodu grzechu Adama. Z powodu grzechu Adama. I rolą pasterza, o którym Pan Jezus powiedział, która dotyczy nas ludzi, aby nas od tego skutku grzechu wyzwolić. I Pan Jezus to uczynił 2000 lat temu. Pan Jezus przyszedł oddać swoje życie, abyśmy mogli żyć w wolności, który nas chce, który nas ratuje. Ale nie tylko daje nam to wspaniałe życie, ale daje nam coś więcej. Chce uczynić nasze życie pełnym, bogatszym. I tu warto się zastanowić nad tym, co to znaczy życie w całej pełni. I Pan Jezus mówi, daje nam nowe życie, ale to życie jeszcze bogatsze. To daje nam, Bóg chce nam dać w Jezusie Chrystusie wyzwolenie od troski tego, co się ma. Wolność od lęku, obawy, chęci zatrzymania pewnych rzeczy, które chcemy mieć za wszelką cenę. Apostoł Paweł doświadczył tej pełni, życia w pełni w Jezusie Chrystusie, gdy pisał z więzienia do Filipian. Pisze tam takie słowa. Wiem, co to skromność, znany mi dostatek. Radzę sobie wszędzie, w każdej sytuacji. Poznałem sytość, nieobecny mi głód. Wiem, jak mieć dużo i jak umieć żyć w biedzie. Właśnie apostoł Paweł doświadczał obfitości Bożej łaski w życiu. Pokoju i miłości, gdzie brakowało mu różnych rzeczy materialnych, jak czytamy, bo potrafił sobie z tym poradzić, ale też braku fizycznej wolności, ponieważ był w więzieniu. Poczucie obfitości Bożej łaski w twoim życiu, pokoju i miłości. I Pan Jezus umarł za wszystkie te nasze ograniczenia, jakie są w naszym życiu, aby one nas nie krępowały. Uwolnił nasze sumienia od tego, aby nie było w nim poczucia winy. Oferuje nam obfitość wolności. Nie tylko życie, ale jeszcze całą pełnię. Mówi, możesz z niej korzystać. On chce uwolnić nas od uwolnić nasze serca od różnych zmagań, ale też zranień, braku miłości, akceptacji, braku sensu życia, jeśli w nas jest, po co dalej żyć. Ale On daje sens życia. On też jest gwarantem obfitości dorobku naszego życia. Chcę, abyśmy brali więcej. Mieli w tym radość, poczucie bezpieczeństwa, kochali Go, radowali się każdego dnia. Dlatego apostoł Paweł w liście, w pierwszym liście do Koryntian 15:58 zachęca. Dzieci Boże, Kościół, dlatego bracia moi ukochani i siostry, bądźcie stali, niewzruszeni, wciąż tryskający poświęceniem dzielem Pana, że wasz trud nie jest daremny. To, co robimy w imieniu Pana, nie jest daremny. Jakie zastosowanie możemy, w jaki sposób ten fragment możemy zastosować w swoim życiu? Pierwsze to, że On jest najlepszą ochroną do naszego życia. Jest gwarantem życia, które dla każdego z nas jest tak ważne, ale idzie dalej. Bo Pan Jezus chce, aby nasze życie było w obfitości, było pełne radości, nadziei i zachęcenia drugiej osoby. I wiele otrzymaliśmy, ale nie wszystko od razu. Tak patrzę przez okres mojego życia w Chrystusie, nie wszystko przyszło od razu. Ale wszystko jest do wzięcia i On to nam daje. Wszystko jest w zasięgu ręki. Dzięki temu, co uczynił Pan Jezus dla nas, który umarł na krzyżu, byśmy my mogli z tego wszystkiego korzystać. Korzystajmy z tego wszystkiego, z Bożej obfitości. Jeśli w swoim życiu nie oddajesz życia Chrystusowi, nie zaufałeś Mu, jako temu, który jest ochroniarzem dla Twojego życia. Nie tych materialnych rzeczy, ale tych duchowych rzeczy. Tych materialnych gdzieś też. To On Cię będzie ochraniał i da Ci zwycięstwo na każdy dzień. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Złodziej wciąż chodzi wokół nas, jak lew ryczący. Wciąż próbuje nas czegoś okraść. Jest taki niewidoczny, niepozorny. Z czego? Z pełni życia. Chce wykraść, zarżnąć naszą wiarę, abyśmy stali się obojętni na pewne rzeczy. I kolejną rzecz, chce wytracić naszą nadzieję, żebyśmy żyli już bez nadziei. Ale to nasz pasterz, Pan Jezus Chrystus, oddał swoje życie za to, aby mu się nie udało. Żyjmy tymi obietnicami. Wprowadzajmy je w życie. Oddajmy mu swoje życie jemu, aby on był dla nas ochroną i fundamentem naszego życia. Zachęcam was wszystkich do modlitwy. Powstańmy.